Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się ze sprawiedliwymi wśród narodów świata. Dziękował im za odwagę oraz za wyciągniętą rękę do poszukiwania kompromisu w momencie, gdy polskie państwo walczy o prawdę po dziesiątkach lat zaniedbań.
Sprawiedliwi wśród narodów świata zaapelowali do parlamentów i rządów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. List podpisany przez 50 przedstawicieli polskich sprawiedliwych wpłynął do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Nie zgadzamy się na skłócenie Żydów i Polaków. Apelujemy, aby nasze dwa narody, połączone blisko tysiącletnią wspólną historią, budowały w Polsce, Europie, Izraelu i Ameryce przymierze i przyszłość oparte na przyjaźni, solidarności i prawdzie. My, sprawiedliwi, nosząc w pamięci prawdę o tamtych czasach, prosimy wszystkich o empatię i rozwagę.
Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania ze sprawiedliwymi zwrócił uwagę na heroizm, jakim musieli się wykazać w czasach II wojny światowej.
To świadectwo najwyższej próby człowieczeństwa, jakie wtedy dzięki wam stało się udziałem historii Polski. I Polska wspólnota żydowska, ogólnoświatowa zawdzięcza wam właśnie to, że w tym czasie najstraszliwszej próby mieliście na sobie, w sobie tyle odwagi, żeby przełamać naturalny strach tamtych czasów i zrobić to, co zrobiliście.
List sprawiedliwych wśród narodów świata to reakcja na kontrowersje, jakie wywołała w wielu środowiskach nowela o Instytucie Pamięci Narodowej. Zakłada ona kary za przypisywanie narodowi i państwu polskiemu odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej.
Ustawę w trybie kontroli następczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda. Wejdzie w życie 1 marca. Równocześnie kanałami dyplomatycznymi uzgadniane są szczegóły spotkania zespołów prawnego i historycznego Izraela i Polski.
W warszawskim Pałacu Krasińskich odbyły się uroczystości z okazji 90. rocznicy podpisania rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową. Dokonał tego prezydent Ignacy Mościcki 24 lutego 1928 roku.
W poniedziałkowych obchodach udział wziął m.in. prezydent Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu podkreślił, że Biblioteka Narodowa rozwija się dzięki pracy ludzi poświęcających się dla polskiej książki.
Wskazał, że jest ona nieocenioną skarbnicą polskiego i europejskiego dorobku intelektualnego.
Jest oczywiście skarbnicą polskiej literatury, ale nie tylko, jest skarbnicą także polskiej kompozycji muzycznej. Jest niezwykle ważnym elementem państwowo-twórczym, jako element kulturotwórczy, jako element przechowania, przeniesienia dorobku właśnie kulturalnego, kulturowego, ale przede wszystkim także budowy polskiej tradycji. To tu właśnie można obserwować, jak zmieniał się polski język, kiedy zaczęła tworzyć się rzeczywiście polska literatura po polsku.
W obchodach udział wziął również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który mówił o nowoczesnym obliczu Biblioteki Narodowej. Wspomniał również o planowanej przebudowie.
Muszę wspomnieć, że także jest plan rozbudowy, przebudowy tych miejsc, na które nasi czytelnicy, klienci biblioteki czekają. To będzie, mam nadzieję, nowoczesna inwestycja i mam nadzieję, że rząd polski z przychylnym okiem będzie patrzył na realizację tej inwestycji, a więc także pod tym kątem oczekujemy, że Biblioteka Narodowa będzie się zmieniała, będzie to unowocześniony gmach, który będzie bardziej funkcjonalny, będzie jeszcze lepiej służył czytelnikom.
Biblioteka Narodowa jest najważniejszą polską biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego.
Poza tym jest placówką naukową i stanowi ważny ośrodek metodyczny dla innych bibliotek w kraju.
Gromadzi m.in. książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie Polski oraz polonika zagraniczne.
Pozostajemy w Warszawie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków. To dwaj funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy pracowali przy sprawie piramidy finansowej.
Pierwszy z nich zeznał m.in., że w 2011 roku zapadła decyzja, że delegatura ABW w Gdańsku nie będzie się aktywnie zajmować spółką Amber Gold, ponieważ sprawa ta nie znajdowała się we właściwości tej służby.
Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman dopytywała świadka m.in. o wątek Michała Tuska, syna byłego premiera.
Pytamy pana o parasol ochronny i czy sprawdziliście, czy Michał Tusk stanowił parasol ochronny, jeżeli tak, to przez kogo? Dla działalności Amber Gold i Marcina i Katarzyny P.
Pani przewodnicząca, tak jak wspomniałem, zostałem poinformowany, że postępowanie dotyczące pana Michała Tuska jest wyłączone z postępowania głównego, prowadzi to prokuratura, dostaje wprost polecenie, że prokuratura sobie nie życzy, żeby w tym zakresie prowadzić jakiekolwiek czynności operacyjne i zostało mi powiedziane, że jeżeli będziemy się tym zajmować, dostaniemy zarzuty za utrudnienie śledztwa.
Kolejny świadek zeznawał m.in., że w materiale na temat Amber Gold, który ABW uzyskała z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, w zasadzie nie było żadnego materiału dowodowego.
Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował swój pierwszy wirtualny projekt Mapa Miejsc Pamięci Narodowej. W wydarzeniu w Centrum Edukacyjnym IPN imienia Janusza Kurtyki, przystanek Historia, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz Instytutu.
Mapa Miejsc Pamięci Narodowej to aplikacja multimedialna. Efekt prac zespołu historyków, archeologów, grafików i programistów.
Ma na celu prezentację przestrzenną dorobku Biura Poszukiwań i Identyfikacji oraz podążanie śladami zbrodni w niedostępne do niedawna warszawskie miejsca kaźni.
W pierwszej odsłonie aplikacja umożliwia poznanie historii prac poszukiwawczych na tzw. łączce cmentarza wojskowego na Powązkach.
Za pomocą nowoczesnej grafiki użytkownik może cofnąć się w czasie do lat 40. i 50., może podążyć śladem specjalistów IPN pracujących w kwaterze EU w latach 2012-2017, tłumaczył podczas prezentacji wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Każdy, kto skorzysta z tej aplikacji, będzie mógł także zobaczyć, gdzie odnajdywaliśmy szczątki naszych bohaterów. Osoby zidentyfikowane zostały zaznaczone w konkretnych miejsc. I teraz przybliżając się na przykład do jednego z nich, możemy zobaczyć, czyje szczątki w tym miejscu zostały odnalezione. To Jan Kmiołek, jedna z piękniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego, którego identyfikację odgłosiliśmy tak naprawdę 1 lutego bieżącego roku. Możemy także zobaczyć miejsce, gdzie odnaleźliśmy szczątki legendarnego majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i jego najbliższych współpracowników, pułkownika Olechnowicza, Lucjana Minkiewicza, Henryka Borowego-Borowskiego.
Projekt w kolejnych etapach będzie rozbudowywany o miejsca, symbole komunistycznego terroru na mapie Warszawy. Między innymi będzie to były areszt śledczy przy ulicy Rakowieckiej, areszt NKWD przy ulicy Strzeleckiej, czy miejsca więziennych pochówków na cmentarzu Brudzieńskim i na Służewie.
Reforma szkolnictwa wyższego autorstwa wicepremiera Jarosława Gowina może okazać się zbyt kosztowna dla budżetu państwa.
Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zmiany powinny być sfinansowane z dotychczasowych środków zwiększonych w bieżącym roku o 1 mld zł. O opinii resortu finansów do projektu napisał jeden z dzienników.
Według części naukowców bez dodatkowych pieniędzy reforma się nie uda. Także Solidarność apeluje o zagwarantowanie stałego wzrostu finansowania dla nauki.
Planowana reforma zawiera groźne rozwiązania, których wejście w życie spowoduje olbrzymi, niekorzystny przewrót w szkolnictwie akademickim. Napisało natomiast 145 przedstawicieli nauki w liście otwartym do wicepremiera Jarosława Gowina. Apelują oni o wprowadzenie poprawek do przepisów.
Projekt zakłada podnoszenie wydatków z 1,2% PKB w roku 2019 aż do 1,8% w roku 2025. W ciągu 10 lat reforma miałaby kosztować ponad 167 miliardów złotych.
Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia do takiego mechanizmu. W następnych latach na reformę mogą znaleźć się pieniądze, ale o ich przyznaniu ma decydować reagować rząd.
Trudno polemizować z resortem finansów, który dobrze zna stan finansowy państwa, podkreśla poseł Dariusz Piątkowski, wiceszef Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Chodzi tu przede wszystkim o wzrost nakładów na naukę w Polsce, a nie o same rozwiązania organizacyjne, bo trzeba pamiętać o tym, że ciągle jesteśmy przed tak naprawdę ostateczną dyskusją na temat kształtu ustawy. Ta ustawa przecież ciągle nie jest jeszcze dokumentem rządowym. Jest to kolejny projekt, który zmienia sposób zarządzania uczelniami. Nie wszystko jeszcze jest oczywiste i przedyskutowane, także nie wiemy do końca jeszcze, jak ta ustawa będzie ostatecznie wyglądała. Natomiast warto byłoby znaleźć środki na finansowanie nauki, bo to też będzie oznaczało lepsze osiągnięcia polskiej gospodarki. Bez silnej nauki raczej trudno mówić o silnej gospodarce.
Najwięcej środków miałoby trafiać między innymi na programy zapewniające długofalowe wsparcie uczelni badawczych i rozwoju uczelni regionalnych.
Wicepremier Gowin zapowiedział też podwyżki dla kadry naukowej. Na przykład najniższe wynagrodzenie zasadnicze profesora miałoby wynosić nie mniej niż 150% przeciętnej pensji w gospodarce.
Przechodzimy do informacji z zagranicy. Minister Inwestycji i Rozwoju i polscy przedsiębiorcy uczestniczyli w targach Mobile World Congress w Barcelonie.
To największe w Europie i jedne z największych na świecie targi technologii mobilnych. Biorą w nich udział najwięksi światowi producenci, którzy organizują premiery swoich produktów.
Podczas wizyty minister Jerzy Kwieciński otworzył stoisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkał się z polskimi przedsiębiorcami i wizytował stoiska firm Google, Huawei czy Comarch. W czasie targów zaplanowano także spotkanie z ministrem energii, turystyki i cyfryzacji Hiszpanii.
Na targach w Barcelonie spotykają się najwięksi gracze branż telekomunikacyjnej i informatycznej, wskazał minister Jerzy Kwieciński.
Dodał, że rząd swoją obecnością na tym wydarzeniu chce okazać wsparcie dla krajowych firm i pomoc w pozyskaniu nowych technologii.
Bardzo nas cieszy, że w tym roku jest znacznie większa niż dotychczas reprezentacja ze strony polskiej. Mamy stanowisko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale w sumie mamy 60 polskich firm, które chcą wykorzystać rozwój tej dziedziny gospodarki, która w tej chwili rozwija się bardzo szybko na świecie. Głównym tematem przewodnim tej imprezy są technologie 5G, dzięki którym szacuje się, że produkt krajowy brutto naszego kraju może się zwiększyć w najbliższych latach nawet od 13 do 22%. Cieszy to, że polskie firmy szukają tutaj swojego miejsca na świecie.
Cyfryzacja stanowi jeden z 10 kluczowych obszarów rozwoju wskazanych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Jest też jednym z priorytetów Komisji Europejskiej.
Według założeń strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju budowanie trwałych przewag konkurencyjnych gospodarki wymaga selektywnego wsparcia sektorów, które mają znaczący potencjał na sukces w skali globalnej.
Europoseł PiSu Zdzisław Krasnodębski nie ma już kontrkandydata w staraniach o nominację grupy na stanowisko wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Z wyścigu o stanowisko wycofała się belgijska europoseł europejskich konserwatystów i reformatorów Helga Stevens.
O szczegółach mówi z Brukseli Dawid Nachajowski.
Belgijska europosłanka Helga Stevens poinformowała dzisiaj sekretarza generalnego frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów oraz deputowanych Parlamentu Europejskiego o tym, że wycofuje swoją kandydaturę, co oznacza, że nie będzie ubiegać się o nominację grupy EKR na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w miejsce posła Ryszarda Czarneckiego. Stevens ma jednak nadzieję, że to właśnie grupie europejskich konserwatystów i reformatorów przypadnie to stanowisko. Profesor Zdzisław Krasnodębski jest teraz jedynym posłem, który zebrał co najmniej 5 podpisów poparcia, co umożliwia mu ubieganie się o nominację grupy EKR na stanowisko wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Jest to kandydat polskiej delegacji europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Już jutro po południu na posiedzeniu frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów odbędzie się dyskusja w tej sprawie. Eurodeputowani wybiorą nowego wiceprzewodniczącego już w najbliższy czwartek po godzinie 11.30. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.